To już ostatnia msza święta, nasza wspólna w tym duchowym pielgrzymowaniu. Jutro pielgrzymi wchodzą już na Jasną Górę. Wielu z was podąży jutro także na Jasną Górę autokarem, by spotkać tam się z Matką Bożą, by spotkać się z tymi, którzy do niej szli.
Czytanie z księgi proroka Ezechiela. To mówi Pan Bóg. Postąpię z Tobą, Jeruzalem, tak jak postąpiłaś Ty, któraś złamała przysięgę i zerwała przymierze. Ja jednak wspomnę na przymierze, które z Tobą zawarłem, za dni Twojej młodości i ustanowię z Tobą przymierze wieczne. Ty zaś ze swej strony wspomnisz na swoje postępowanie i zawstydzisz się, kiedy przyjąwszy siostry Twoje, tak starsze jak i młodsze od Ciebie, dam Ci je za córki w myśl zawartego z Tobą przymierza. Odnowię bowiem moje przymierze z Tobą i poznasz, że ja jestem Panem, abyś pamiętała i wstydziła się i abyś ze wstydu ust swoich nie otwarła wówczas, gdy Ci przebaczę wszystko, coś uczyniła. Mówi Pan Bóg. Oto Słowo Boże. Bogu niech.
Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Faryzeusze przystąpili do Jezusa, chcąc Go wystawić na próbę i zadali Mu pytanie, czy wolno oddalić swoją żonę z jakiegokolwiek powodu? On odpowiedział, czy nie czytaliście, że Stwórca od początku stworzył ich jako mężczyznę i kobietę i rzekł, dlatego opuści człowiek ojca i matkę i złączy się ze swoją żoną i będą oboje jednym ciałem. A tak już nie są dwoje, lecz jedno ciało. Co więc Bóg złączył, niech człowiek nie rozdziela. Odparli mu, czemu więc Mojżesz polecił dać jej list rozwodowy i odprawić ją? Odpowiedział im, przez wzgląd na zatwardziałość serc waszych pozwolił wam Mojżesz oddalać wasze żony. Lecz od początku tak nie było. A powiadam wam, kto oddala swoją żonę, chyba w przypadku nierządu, a bierze inną, popełnia cudzołóstwo. I kto oddaloną bierze za żonę, popełnia cudzołóstwo. Rzekli mu uczniowie, jeśli tak się ma sprawa człowieka z żoną, to nie warto się żenić. Lecz on im odpowiedział, nie wszyscy to pojmują, lecz tylko ci, którym to jest dane. Bo są niezdatni do małżeństwa, którzy z łona matki tak się urodzili? I są niezdatni do małżeństwa, których ludzie takimi uczynili? A są i tacy bezżenni, którzy dla Królestwa Niebieskiego sami zostali bezżenni. Kto może pojąć, niech pojmuje. Oto Słowo Pańskie. Słowo Ewangelii zgładzą grzechy nasze. Drodzy bracia i siostry, w zasadzie całe Pismo Święte jest to księga objawiająca Boga i to, jaka jest Jego miłość. Miłość nieskończona i niepojęta. To widać wyraźnie na każdej karcie w zasadzie Pisma Świętego. Zawsze z takim zachwytem czytam o cudach, które Pan Jezus czynił, jakie one były pełne hojności i obfitości. Jezus powiedział, napełnijcie stągwie wodą. Może to już żeśmy się do tego przyzwyczaili, ale drodzy bracia i siostry, to tak, gdyby przyszedł Jezus do waszego domu, chciał przemienić wodę w wino i powiedział, niech pani da jakieś duże naczynie. No to by pani przyniosła największy garnek, jaki ma w kuchni. Nie, tam za mały. Wannę napełnij wodą. A najlepiej powiedz, żeby wszyscy na całej klatce schodowej napełnili wannę wodą wanny, a ja to przemienię w wino. 400 litrów i napełnili je aż po brzegi, a potem się zanurzały łodzie, kiedy Jezus spowodował cudowny połów ryb i sieci się rwały, a potem było 12 koszy łomków i wszystkiego za dużo i wszystkiego tak dużo, że ledwo oni to mogli udźwignąć, ledwo to mogli podnieść, ledwo to mogli przenieść. Tak hojny jest Chrystus. Powtarzam, nam to jest trudno zrozumieć. My często jesteśmy wychowywani w atmosferze takiego przepisu odtąd dotąd, że ja tyle i nie więcej niż on. My żeśmy już w dzieciństwie bardzo pilnie patrzyli, co dostał braciszek, ile ciasteczek, a ja też chcę tyle. A potem żeśmy skrzętnie liczyli, że ja to trzepałem dywan, a on to tylko pomagał mamie myć okna, a ja za dużo, a on za mało. Wyliczaliśmy to wszystko. Zawsze ze zdziwieniem słucham, a znam takie rodziny, byłem w takich rodzinach, gdzie rodzice płacili dzieciom za sprzątanie w domu, za chodzenie do sklepu. Tam był po prostu cennik na usługi w domu rodzinnym. I trudno nam jest uwierzyć w miłość. Trudno jest nieraz uwierzyć, że Bóg nas kocha. Trudno nam jest uwierzyć, że mąż kocha żonę. On i tak mnie nie kocha, on i tak mnie lekceważy. Ileż dzieci jest przekonanych, że rodzice ich nie kochali, że ich tylko skrzywdzili. I nie są to często poglądy bez racji, ale mamy kłopot z przyjęciem tej bezgranicznej miłości Pana Boga. A głębia przyzywa głębię. I Bóg chce nas wprowadzić na te drogi nieprawdopodobnej miłości. I dlatego każdego chrześcijanina powołuje na drogę miłości niekończącej się tutaj na ziemi. Powołani jesteśmy do miłości niekończącej się tutaj na ziemi. Dlatego siostry zakonne, jak składają śluby wieczyste, to do końca. Dzisiaj dostałem takie pytanie do audycji radiowej. Czy to jest możliwe, że jak ksiądz już jest księdzem 20-30 lat, to może iść do biskupa i powiedzieć, proszę już mnie zwolnić, bo już mi się nie chce być księdzem, tylko pójdę do warsztatu i będę naprawiał samochody. No, jaki byłby z niego mechanik samochodowy, to szkoda gadać w tym wieku. Ale nie, jest się księdzem do końca, 24 godziny na dobę, nie do 16, nie do 18. Pewne obowiązki można mieć do 16 i do 18, kiedyś trzeba odpocząć. Tak samo jeśli chodzi o małżeństwo. Dzisiaj czytaliśmy, jak pytali Żydzi i Pana Jezusa, czy wolno się rozwodzić. Czy są takie powody, są takie momenty, że mogę powiedzieć, ja się wycofuję, ja już dalej nie idę, dotąd doszedłem i stop, koniec małżeństwa. A teraz będę znowu kawalerem, albo znajdę sobie inną panią, czy znajdę sobie innego pana. A Jezus mówi nie. To jest miłość niekończąca się na ziemi. Tę miłość małżeńską kończy dopiero śmierć. Te powołanie kapłańskie, śluby zakonne przerywa tylko śmierć. I Jezus wie, że to będzie trudne, dlatego Biblia mówi, kto wytrwa do końca, ten będzie zbawiony. Kto wytrwa do końca, to nie będzie sielanka, to będzie zmaganie się. I my reagujemy jak dzieci w szkole. Jak reagowaliśmy, kiedy pani się kazała nauczyć tabliczki mnożenia? Albo jakiegoś tam całego rozdziału Pana Tadeusza? Albo długiego wiersza? My mówiliśmy krótko, ja się tego nigdy nie nauczę. Mama, ja się tego nigdy nie nauczę. Głupia pani, głupia szkoła, to jest ponad ludzkie siły. Drodzy bracia i siostry, co się dzieje w świecie? Jest taka sytuacja, jakbyśmy założyli taką absurdalną sytuację, że dzieci, uczniów, uczennice poprosilibyśmy, by sobie sami wyznaczyli program nauczania. Gdyby tak dzieciom dać prawo decydowania o programie nauczania w szkołach, to państwo się zgodzicie, że już niedługo szkoła trwałaby rok. Górny pułap intelektualny to by było 2 dodać 2 równa się 4, a nauczenie na pamięć to by było w laskotek na płotek. A reszta dzieci by poszli grać w piłkę, gdyby tylko im pozwolić. Ile jest zmagania się w domach, ucz się, dasz radę, ucz się. Ile w szkole, do tablicy, dwójka, poprawka, jeszcze raz. I dzięki temu mamy lekarzy, fizyków, historyków, księży. Gdybyśmy my się uczyli tylko tego, czego chcemy się uczyć. Natomiast Pan Bóg dopuścił ludzi do programu nauczania miłości na świecie. I tu się zaczyna tragedia. Bo ludzie mówią, ja nie mogę pokochać kolejnego dziecka, jestem zmuszony, co jest kłamstwem, je zabić przez aborcję. Ja nie jestem zdolny kochać mojej babci czy mojej starej mamy, więc muszę tak pomanewrować sprawą, żeby ona wpadła na pomysł eutanazji. Ja nie jestem zdolny kochać mojej żony, bo to jest dla mnie za trudne, ona jest za trudna, więc musi być rozwód. I tak sobie przycinamy ten program nauczania miłości. A człowieka naprawdę stać na wiele, na bardzo wiele. To jest to wielkie nieporozumienie nasze z Panem Bogiem, że my nie wiemy, na co nas stać. My nie wiemy, na co nas stać. My chcemy z Panem Bogiem dyskutować, Jak dyskutowaliśmy z nauczycielami, że to za głupie, że to zadanie za trudne, że ta tabliczka mnożenia jest nie do opanowania. Zmarły ksiądz Zygmunt Malacki, którego teraz tak żywo pamiętamy, będziemy przeżywać jego pogrzeb w niedzielę. Czytałem o nim wspomnienie tuż kilka dni, rozumiem, czy kilka tygodni przed śmiercią, kiedy zdawał sobie sprawę ze swojej zdrowotnie beznadziejnej sytuacji, powtarzał krótko: z Bogiem się nie dyskutuje. Taka jego była reakcja na przyjęcie wyroku, który domyślał się, że w jego życiu się spełni, że to będzie już śmierć i to niedługo. Z Panem Bogiem się nie dyskutuje. Bóg lepiej wie, na co nas stać. Chociaż my mówimy: nie dam rady, nie potrafię, nie umiem, z pomocą Bożą wszystko mogę w tym, który mnie umacnia, mówi Biblia. Wszystko mogę w tym, który mnie umacnia. Przypominam sobie historię, która miała miejsce gdzieś na południu Polski, kiedy pewna siostra zakonna, jedynaczka, dowiedziała się, że jej rodzice ciężko chorują i władze zakonne zgodziły się na to, by ona poszła na jakiś czas do domu opiekować się mamą i ojcem. I wróciła do domu, przez kilka miesięcy opiekowała się rodzicami, rodzice wrócili do zdrowia i miała już wracać do klasztoru z powrotem, ale matka generalna mówi: skoro siostra już tyle miesięcy jest, to proszę zostać jeszcze ten tydzień na święta Bożego Narodzenia. I ona po raz pierwszy od 30 lat miała spełnić Boże Narodzenie z rodzicami. Jak rodzice się dowiedzieli, to się bardzo ucieszyli, powiedzieli: to zrobimy wigilię ogólnorodzinną u nas. Zaprosili wszystkie cioci i wujków. I ona w dzień przed Wigilią, ta siostra zakonna, mówi do swojego taty: tatusiu, cieszę się, że będę z wami na Wigilię, że przyjadą wszystkie ciocie i wujkowie, tylko mam jedną prośbę, żeby na stole nie było alkoholu. Powiem, że tam zawsze kieliszeczek sobie wypijacie, ale już, no, tata mówi: skoro zakonnica tu rządzi w domu, to ja się poddaję, córko, jak sobie życzysz, nie będzie alkoholu. Przyjechały cioci, przyjechali wujkowie, wszyscy się cieszą, że tam Zosia czy Krysia jest w domu, ale wujkowie patrzą, coś na tym stole czegoś brakuje. No ale tata mówi: prohibicja, córka wprowadziła, zakaz. No, pokiwali głowami, trudno się mówi, ale jeden wujek nie. A dlaczego? A co to, klasztor? A co to, nie można się kulturalnie napić? A dlaczego? Słuchajcie, proszę Państwa, tak się obraził, że się zrobiła niesympatyczna atmosfera przy tym stole. Chciał wychodzić. Zresztą powiedzieli: daj sposób, Stasiek, no już tam w jedną Wigilię wytrzymamy bez kieliszka. Potem zjedli wszystko, co mieli zjeść, potem pośpiewali kolędy, potem poszli na pasterkę, a następnego dnia rano wujek ze łzami w oczach podszedł do swojej siostrzenicy, zakonnicy i powiedział: słuchaj, Krysiu, ja takiej Wigilii nie miałem od 30 lat. Przepraszam cię za wszystkie głupoty, które ci wczoraj gadałem. Ja takiej Wigilii nie miałem od lat. Kolędy śpiewaliśmy, na pasterce byliśmy, ja się modliłem, wróciłem, ja wszystko pamiętam. To była niesamowicie piękna Wigilia. I ten człowiek by do końca życia nie przeżył tak pięknej Wigilii, gdyby sytuacja nie zaistniała taka, że został trochę do tego przymuszony. Nie wiemy, na co nas stać. A jeśli chodzi już o te sprawy rodzinne, wczoraj mówiłem trochę o małżeństwie, wspominałem, że najtrudniejsza pielgrzymka dla mężczyzny to dojść do głębi serca swojej żony i najtrudniejsza pielgrzymka żony to wgłębić serce swojego męża. My bardzo często mówimy: nie dam rady, muszę się chyba rozwieść, muszę się wyprowadzić, ja się już do niej nie będę odzywał, bo to nie ma sensu, bo to już nic z tego nie wyjdzie. Dlatego, że często małżonkowie nie korzystają z wszystkich łask, jakie Bóg im daje. Ktoś zwrócił uwagę, że w chwili, kiedy Pan Bóg objawiał swoją wolę Adamowi i Ewie, powiedział, Pismo Święte mówi, że im błogosławił. Nie, że pobłogosławił tu Adama, a tu Ewę. Im razem pobłogosławił i powiedział: czyńcie sobie ziemię poddaną, razem czyńcie, nie Adamie ty sobie czyń ziemię poddaną i ty Ewo sobie czyń ziemię poddaną, tylko razem czyńcie ziemię poddaną i panujcie nad wszystkim, panujcie razem. Nad czym małżonkowie mają panować? No niestety diabeł ich napuszcza na siebie, że mąż ma panować nad żoną, a żona nad mężem. I oto idzie awantura przez 30-40 lat. Dlaczego diabeł tak ustawia? Żeby mąż i żona nie odkryli jednego, że oni obydwoje mają panować nad demonem, który jest w domu. To jest nieprawdopodobne, drodzy bracia i siostry, kiedy przychodzimy do kościoła i czytamy czytania Ewangelii co 3, co 4 dni, może raz na tydzień, Mamy demona w Ewangelii. Wyrzucał Jezus demona, demon go kusił, demon przyszedł, diabeł wyrzucał, w świnie wpędził. Ciągle słuchamy o tych demonach. Uwierzcie mi, jak ludzie przychodzą, mówią, że się w mojej rodzinie wali, to jeden chyba na tysiąc mówi, proszę księdza, ale diabeł zamieszał. Ale diabeł zamieszał mi w małżeństwie. Nie, 999 mówi, ale mi żona zamieszała w małżeństwie. Ale mi mąż zamieszał w małżeństwie. Jakby tego diabła w ogóle nie było. Tu w kościele jest, w Piśmie Świętym jest. U mnie w domu na Chomiczówce, na Wawrzyszewie, na Bielanach. Nie, to mąż wszystko winny, to żona wszystko winna. A jak go opanować? Tylko we dwoje. Panujcie, razem panujcie. Kochani, piekło się trzęsie ze strachu, kiedy mąż i żona razem klękają do modlitwy. Kiedy mąż i żona razem klękają do modlitwy, to diabeł się kurczy ze strachu. Ile małżeństw tego nie robi? A kiedy to trzeba zacząć robić? Przed ślubem. Ale jak przed ślubem jest seks i współżycie, to już modlitwy nie ma. Dlatego też chodzi o to, żeby rozpocząć seks przed ślubem. Żebyście się już nie modlili. A jak się przed ślubem nie będziecie modlić, to i po ślubie się też nie będziecie modlić. A jak się nie będziecie modlić, to demon będzie panował w waszym domu. I co, do jakiego wniosku dojdziecie? Trzeba się rozwieść, proszę księdza. Bez rozwodu nie da rady. Da radę. Tylko złą drogą poszliście. Pan Bóg nam mówi o nieprawdopodobnej swojej miłości i o jej owocach, które składa w nasze ręce. Jest jeszcze jeden obraz miłości, ogromnej miłości. To jest pielgrzymka. Kochani, wyobraźmy sobie, że spotykają się dwie koleżanki. Chodź się pójdziemy przejść. No dobra, możemy się przejść. Dokąd się przejdziemy? A jedna mówi, do Częstochowy. Coś ty zgłupiała? Ja do Wilanowa nie zajdę. Ja do Niepokalanowa nie zajdę, a ty mi mówisz, chodź do Częstochowy. Ale kiedy koleżanka koleżance mówi, chodź na pielgrzymkę do Częstochowy, a wiesz, chętnie pójdę. Sama bym nigdy nie doszła. Proszę Państwa, kto z nas by samemu doszedł do Częstochowy? No, może jakiś harcerz, twardziel, piechur by doszedł. Ale to jest dla normalnego człowieka niewykonalne dojść do Częstochowy. Do Grodziska byśmy nie doszli. Do Skierniewic byśmy nie doszli. A jak jest pielgrzymka, a to dojdę. Dojdę i do Częstochowy. Jeszcze na dalszą pielgrzymkę pójdę. Ilu ludziom, gdyby powiedzieć, masz chodzić w niedzielę do kościoła? Ja nie mam czasu, to jest niemożliwe. A wy, drodzy bracia i siostry, przez kilka razy w ostatnie dni przychodziliście na 15, choć też widzę i nie tylko starszych ludzi, emerytów, którzy może mają więcej wolnego czasu, ale i młodych ludzi. Na pewno jakoś staraliście się z pracą pozastępować, wziąć wolne, zamienić się z mężem, kto tam odbierze dziecko z przedszkola. I udało się, przychodziliście. Dlaczego Pan Bóg nas wzywa na pielgrzymkę? Dlatego, żebyśmy pokazali, że bardzo Go chcemy. Że bardzo Go chcemy. Bóg nas sprawdza, czy Go chcemy. Ksiądz Aleksander Fedorowicz, wielki miłośnik Eucharystii, miał takie powiedzenie, kończy się msza w kościele, kończy się msza liturgiczna, zaczyna się msza życia. Ludzie wychodzą z kościoła, ale msza się nie kończy. Dalej słuchają Słowa Bożego poprzez wydarzenia, poprzez różnego rodzaju sytuacje. Dalej składają ofiarę. Dalej żyją w komunii, komunii rodziny, komunii modlitwy z Panem Bogiem. Msza święta trwa na krakowskim przedmieściu, na Nowym Świecie, na Miodowej. Msza święta trwa dalej. Chrześcijanin jest to człowiek, który całe życie przeżywa we mszy świętej. Tylko jest msza liturgii i msza życia. I podobnie jest z pielgrzymką, drodzy bracia i siostry. Jest pielgrzymka ta na Jasną Górę, ta z megafonami, z gitarami, z księżmi, a potem ona się kończy i dalej pielgrzymujemy już niejako prywatnie, samemu, w rodzinach, we wspólnotach, w grupach, w parafiach. I na to chcę was uczulić, żeby się ta pielgrzymka nie skończyła. Dlaczego jest ważna, żeby pielgrzymować? Tak jak powiedziałem, samemu na Jasną Górę nikt nie dojdzie. Jak się dołączy do pielgrzymki, czyli do kościoła wędrującego, to przemierzy ten szlak i bez problemu. Wiecie, że są tacy, którzy z pielgrzymki wracają do Warszawy na piechotę, bo dla nich w jedną stronę to jest za mało. Otóż wędruj z kościołem. Jak pójdziesz w życie z kościołem, to zrobisz takie rzeczy, o których ci się nie śniło, ale tylko z kościołem, samemu nie dasz rady. Jest ten piękny film, Prosta historia Dawida Lyncha, gdzie pewien stary człowiek, wędrując przez Amerykę, spotyka dziewczynę. Pyta, a ty gdzie wędrujesz? A ona mówi, ja uciekłam z domu. On jej mówi, wróć. Ona narzeka, że jej nie kochają, że jest tak źle w tym domu. On mówi, wróć, bo jedną gałązkę jest łatwo złamać, a jak gałązek jest dużo, to nie złamiesz. Jak będziesz sam, to cię diabeł może złamać. Jak będziemy razem, wspólnie, jak będziemy się wspierali, będziemy się podpierali, jak kulejący nieraz idący drogą, jak będziemy się pocieszali, zwracali sobie uwagę z miłością, to mówiłem o tym przedwczoraj, będziemy o wiele bardziej odporni na jakiekolwiek złamania. Idź razem z Kościołem, nie wędruj sam. Pielgrzymi muszą pytać. Jak się jest na pielgrzymce, to ludzie ciągle pytają, o której wychodzimy, gdzie idziemy, gdzie postój, ile jeszcze kilometrów. Tu w Warszawie ja nie muszę pytać, proszę Państwa, bo ja wiem, gdzie ja jestem, wiem, ile jest stąd do Jana Pawła, wiem, ile stąd jest na Pragę i wiem, jaki autobus jeździ na Ursynów. Ja nie muszę pytać w Warszawie. A jak pójdę na pielgrzymkę, ja zaraz muszę zacząć pytać. Żyj w pielgrzymce, pytaj. Pytaj i szukaj. Pamiętajcie, był jeden uczeń, który nie zadał Chrystusowi pytania. To był Judasz. On zadał pytanie, kiedy już mu się, jak to mówimy, grunt pod nogami palił. Czy ja cię, Panie, nie wydam? Ale on do Jezusa tak normalnie to nie miał pytań. Pytajmy, nie tylko mówmy, ale pytajmy i szukajmy. Pielgrzym musi prosić. Czy mogę tu rozbić namiot? Czy mógłbym Panią poprosić o wodę? Czy mogę skorzystać z toalety? Wszyscy, księża też musimy iść na pielgrzymce i prosić. Możemy tu u nas was zanocować? Można by pożyczyć żelazka? Mogłaby pożyczyć jakieś szmatki? Można by miskę pożyczyć? Bo na pielgrzymce wielu rzeczy nie masz. Idź w pielgrzymce życia. Proś ludzi. Mężu, błagam cię o jedno. Nie chcę od ciebie futra, nie chcę od ciebie pereł. Odmówmy Ojcze nasz, tak żeby się diabeł przestraszył. O jedno cię proszę. A ty dewotka jesteś. No może jestem, no. To dobrze, że dewotka, nie terrorystka, wiesz. Nie zdradzam cię. Proszę cię. Wybacz mi. Proszę cię, pójdźmy razem. Proszę cię, zrób to dla mnie. Jak często zapominamy o tym słowie. Bądźmy pielgrzymami. I idziemy wyznaczonym szlakiem przez Pana Boga. Nikt, kochani, z pielgrzymów rano nie wstaje i nie rozkłada mapy i nie mówi, którędy dzisiaj pójdę. O, jest jezioro, to pójdę nad jeziorem. Pielgrzymi w ogóle nie mają map, chociaż wędrują. Nie mają map. Mapę ma przewodnik. My, chrześcijanie, mamy mapy i nie mamy map, bo naszą mapę, która się nazywa opatrzność, ma Bóg Ojciec w niebie. I idziemy tak, jak nam wędruje. Mówi, stop, to stop. Zaziębiłeś się, masz gorączkę, stop, do pracy nie pójdziesz. Chcesz coś kupić, nie masz pieniędzy. Stop, nie zdobędziesz tego, nie wściekaj się. Teraz jest postój, a potem ruszysz dalej. Z początkiem pielgrzymki. Tam jest wszystko przez organizatorów wyliczone i różne były pielgrzymki. Tutaj dziś, w tym roku nie dostawaliśmy żadnych alarmujących jakichś informacji, że ich tam strasznie zmoczyło, że jakieś wielkie upały. Daj Boże, że tak tam nieszczęść żadnych nie było. Ale były lata, że no potwornie ich tam oblewało. Potwornie. Ale jak 30 jest pielgrzymka akademicka, jeszcze nigdy nie było tak, że poddali się. No. Doszli do 8 dnia i wrócili do Warszawy. Nie. Jeden się wycofał, drugi się wycofał, ale cała pielgrzymka punktualnie o 8 rano zameldowała się pod szczytem jasnogórskim. Bo to jest plan, który musi być spełniony. I musiałoby się naprawdę jakieś straszne, potworne rzeczy zdarzyć, żeby pielgrzymka nie doszła na Jasnogórę. Podobnie z nami. Bóg ma plan dla ciebie. Schowaj swoją mapę swoich marzeń, pragnień, wściekania się, pożądliwości, zazdrości. Ja muszę tak jak sąsiadka, ja muszę tak jak sąsiad, ja muszę tak jak moja krewna. Nie musisz tak jak krewna. Ty pójdziesz inną drogą. Różne pielgrzymki idą. Z Warszawy jest kilka pielgrzymek i każda idzie inną drogą. My też wyjdziemy z kościoła, teraz wszyscy ładnie podejdziecie tutaj do Komunii Świętej, ładnie siedzicie w ławkach, ale wyjdziecie z kościoła, jeden pójdzie tam, drugi pójdzie tam, trzeci pójdzie tam. Każdy ma inną pielgrzymkę, nie porównujmy się, nie zazdrośćmy sobie tego. Wędrujmy razem z Maryją i z Jezusem. Wędrujmy razem z Jezusem i z Maryją. To są nasi przewodnicy, oczywiście Maryja jest wierną uczennicą Chrystusa. On jest jedynym pośrednikiem, który umarł za nas, i ze swojego człowieczeństwa rozpiął most między tym światem a domem Ojca. Niech nas ta pielgrzymka do końca naszego życia tutaj na ziemi, choć trudna i skomplikowana, będzie szczerze radować, bo Chrystus idzie z nami. Nie opuszczę was nigdy, aż do skończenia świata. Amen. Chrystus jest dobrym pasterzem, który zna swoje owce i prowadzi je drogami wiodącymi do zbawienia. Poddajmy mu się w pokorze i zanieśmy przed jego tron nasze prośby. Módlmy się w intencji Kościoła Świętego, aby chrześcijanie doświadczali swojego pielgrzymowania i zanurzeni w mocy Ducha Świętego spełnili je przed tronem Ojca. Ciebie prosimy. Za małżonków, którzy przeżywają wielkie kłopoty w swoim związku, aby odwołali się do wspólnej modlitwy i razem zapanowali nad złymi mocami, które być może nawiedzają ich dom. Ciebie prosimy. Za pielgrzymków zmierzających ku Jasnej Górze, by jutro szczęśliwie zameldowali się u swojej hetmanki Maryi, a potem szczęśliwie wrócili do domów. Ciebie prosimy. Za tych, którzy jutro pojadą autokarem na Jasną Górę, niech także ich droga będzie wolna od nieszczęść. Ciebie prosimy. Pomódlmy się we wszystkich intencjach, które, kochani, spisaliście na tych karteczkach, które leżą na ołtarzu. Niech Pan także wszystkich zmarłych, których imiona tam napisaliście, wprowadzi do chwały nieba. Wszystkich, w intencji których krzyża, modlicie się, by ten krzyż przenieśli i donieśli na swoich ramionach, by wypełnili wolę Ojca w swoim życiu. Ciebie prosimy. I za nas tutaj zgromadzonych, aby nasze ludzkie, chore, często poranione serce objęło nad ile tylko potrafi i zachwyciło się ogromem Bożej miłości. Ciebie prosimy. Panie Jezu Chryste, nasze serca są napełnione jak stągwie wodą, dobrymi pragnieniami. Przemień je w wino świętości, który żyjesz i królujesz na wieki wieków.